Why not? So takže ona má velmi hluboký sens. Dlatego, že to je Boże lekarstvo. To jest jakby pewna głębia w tej reklamie. Dlatego, że jakie Boże jest lekarstwo na zranienie? Przebaczenie. Tak? Bardzo często mówimy o tym, że Biblia mówi: błogosławcie, a nie przeklinajcie. Tak? Jeśli błogosławisz, to tak jak Biblia mówi, węgle rozżarzone zbierasz na głowę swojego przeciwnika. Tak? A jeśli próbujemy sami wyznaczyć sprawiedliwość, no to niestety, ale czasami na swoją własną sprawę. Dobrze. Pani, żyjemy w czasach niesamowitego dostępu do informacji. Mówi się dzisiaj, że informacja to władza. Że wiedza przynosi władzę, pieniądze. Mamy dostępność wiedzy niesamowitą, na każdym kroku, tak naprawdę. I to ma swoje dobre i złe strony. Z jednej strony cieszymy się z tego, że możemy włączyć internet i w każdej chwili mamy dostęp na przykład do naszych kazań. Okay? Albo w każdej chwili możemy włączyć kazanie Davida Wilkersona, prawda, Bonkego, Billego Grahama, czy kogokolwiek. I to jest bogactwo, i to jest pewien pozytyw. Ale z drugiej strony, tak jak internet jest pełen różnego rodzaju dobrych rzeczy, tak musimy zdawać sobie z tego sprawę, że w internecie też jest bardzo dużo różnego rodzaju złych rzeczy. Pewnych rzeczy, które nie budują, ale wręcz zniechęcają. I tak jak to się ma z każdym narzędziem, nasz przeciwnik, diabeł, jest specjalistą od tego, aby posługiwać się półprawdami, fałszem, aby naciągać pewne rzeczy, aby mówić rzeczy, które mają pozór prawdy, ale tak naprawdę wykrzywiają Boże proste ścieżki. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w jaki sposób Pan Jezus kusił Pana Jezusa.
Diabeł,
przepraszam. A co ja mówiłem? W jaki sposób, widzicie, to znaczy, że nie śpicie. No dobrze.
Jeszcze
nie. Mam, jakby ktoś usnął, to nie wiem, to będę może głośniej mówił, albo będę zacznę śpiewać. W jaki sposób diabeł ogłosił Pana Jezusa? Popatrzcie, że on stosował takie sformułowanie napisane jest. Prawda? Cytował słowo. Cytował prawdę. Okej? Okay? Tylko, że ją wykrzywiał, interpretował ją w sposób, jaki jemu było wygodnie. Czyli, jak sama jak wiemy, kusił, czyli wypuszczał Pana Jezusa. Okay? Próbował go sprowokować, aby ten sprowokowany zrobił coś, co nie było zgodne ani z tym, czego chciał Ojciec, ani z planem Bożym. Cała ta próba pokuszenia Pana Jezusa sprowadza się do jednej tak naprawdę idei. Po co diabeł jego kusił? Pamiętacie ten ostatni moment, kiedy postawił go na szczycie świątyni i mówi mu: to wszystko, co widzisz, te wszystkie królestwa, to wszystko ci dam. Oddaj mi tylko Bogu. O co chodziło, wiem? Tak naprawdę Jezus przyszedł po to, aby nas odzyskać. Jego przyjście na świat było po to, aby człowiekowi dać szansę na nowo nawiązać relację z Bogiem taką, jaka była w Edenie. Dlatego zasłona do miejsca najświętszego się rozdarła, aby się mogli mieć przystęp do Boga. Czyli Jezus przyszedł po to, aby zdobyć te królestwa. Aby na nowo odzyskać, aby na nowo przyjść Chrystusa narodom. Okay? I kiedyś tak będzie, że jego sztandar zaopoczę na Górze Świętej i wszelki język wyzna i wszelki kolano się zewnie, że On jest Panem. Czyli to był cel jego przyjścia. Diabeł przyszedł i mówi tak: to jest Twoim celem. Ja Ci to wszystko dam. Ale bez krzyża. Bez ofiary. Okej? Okay? I gdyby Pan Jezus się skusił i pomyślał: no dobra, to ja będę miał te wszystkie królestwa. To będę o tym ludziom mówić I oni mnie posłuchają, nie będzie problemu i zbliżymy się do Boga i odzyskamy wszystko to, co w Edenie zostało stracone. Ale mówię, że to nie jest prosta ścieżka. Dzisiaj diabeł postępuje dokładnie tak samo. Przychodzi często do nas i używa półprawd, używa kłamstw, właściwie używa rzeczy, które mają pozór prawdy, ale prawda wymieszana z kłamstwem staje się półprawdą, czyli staje się tak naprawdę wcześniej czy później jakąś formą zwiedzenia, a w najlepszym wypadku jakąś formą złego pojmowania Bożych rzeczy. I w tym kontekście internet jest z jednej strony pełen dobrych rzeczy i możemy z nich korzystać, ale musimy być bardzo ostrożni. Dlatego, że jest tam także wiele rzeczy, które mogą nas źle poprowadzić, mogą nas nam wrzucić, mogą nas zanęcić, prawda? Mogą przyjść do nas z taką pokusą bez krzyża. Na przykład, tak? Możesz to mieć. Wystarczy, że będziesz wyznawać. Nie musisz cierpieć. Bóg chce dla ciebie pieniędzy, bogactwa, sławy. Cierpienie po co? Okay? I to jest jeden ze sposobów, przez jaki w internecie czasami próbuje się wykrzywić to, że Pan Jezus powiedział, nie jest uczeń nad mistrza. Mnie prześladowali i was prześladowali będą. Gdy patrzymy na historię Kościoła, pierwszą historię Kościoła, w ogóle całą historię Kościoła, no to widzimy, że cierpienie często było ceną za nawrócenie, prześladowanie, ale nie na stosie, odrzucenie przez rodzinę, odrzucenie przez przyjaciół. Paweł tego doświadczał, Szeba tego doświadczał. Więc chrześcijaństwo bez krzyża nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. To tylko taki jeden przykład. Tutaj następny slajd. Pozwólcie, że kilka takich przykładów z Bożego Słowa. Ponieważ żyjemy właśnie w takich czasach, z jednej strony, kiedy mamy dostępność wszystkiego na wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony i mędrzec może nakręcić film i puścić do YouTube, tak? I największą głupotę można nakręcić, przedstawić. Tutaj nie zapomnę tej historii, którą mi ktoś opowiadał o pewnym kaznodziei, który w internecie miał filmiki, które były robione tak, że stał na scenie, była kazalnica i przez internet wyglądało, że to jest pastor potężnego kościoła. Mnóstwo ludzi odzywali się, pili brawa, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. A potem się okazało, że wszelkie brawa, wszelkie komentarze, wszystko było podłączone z internetu, a w jego kościele było 5 osób, które było przed tą kazalnicą. Tak? A w internecie oglądało go 1000 ludzi. I to jest człowiek, który pierwszy gdzieś tam 17 lat temu wrzucił w internet, jakby powrócił do tej idei, nie wiem, czy słyszeliście takie nauczanie. Ostatnio się z nim zderzyłem w kilku miejscach. Jest takie nauczanie, to jest nauczanie, które jest zwiedzeniem. Ono się bierze z gnozy, albo nawet z zoroastrianizmu, czyli ono jest stare, czy mówi, jak świat. Takie nauczanie, że jest Bóg Bogów. Czy słyszeliście coś takiego? Że Jahwe to jest Bóg Starego Testamentu, a Jezus to jest Bóg Nowego Testamentu. I oni mają ze sobą konflikt. Okay? I ten Bóg Starego Testamentu to jest taki mściwy, taki surowy, Bóg zakonu, za dobre wynagradza, za złe karze, jak go nie posłuchasz, to cię tam odmiennie potraktuje, prawda? Który każe zabijać, który nie ma problemu z tym, że jest życiem przez całe miasto. To jest inny Bóg. A Nowy Testament jest inny Bóg. Pełen miłości, pełen dobroci. Pozornie, gdy to teraz mówię, to może myślicie sobie tak, któż może się złamać na coś takiego? Uwierzcie mi, że wiele osób daje się na to złamać. Takich rzeczy w internecie jest bardzo dużo, nie tylko dotyczących teologii i duchowych rzeczy, ale także normalnych, zwykłych, jakichś takich codziennych spraw. Począwszy od tego, że jest mnóstwo ludzi, którzy wierzą, że lądowania na Księżycu nie było, jest mnóstwo ludzi, którzy wierzą, naprawdę wierzą, że Ziemia jest płaska, właśnie, i tego typu rzeczy. I naprawdę, gdy wejdziemy w internet, to widzimy nawet dokumenty. Są robione programy, które w sposób naukowy prawie, że udowadniają. Wiecie, to jest wszystko jakaś produkcja, okay? To jest wszystko tak zrobione, żeby wyglądało na autentyczne. I teraz my, chrześcijanie, musimy sobie zadać pytanie, czy my jesteśmy narzędziem, czy my musimy uważać. Czy my musimy czuwać nad swoim życiem? Czy my jesteśmy wolni od jakiegoś zagrożenia? Bo skoro przyjęliśmy Jezusa, skoro idziemy za Nim, wygląda na to, że chyba jednak nie. Kilka wersetów Bożego Słowa. Ewangelia Mateusza, rozdział 24. Pan Jezus powiedział tak. Jezus odpowiedział im: uważajcie, aby was ktoś nie zje. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: ja jestem Mesjasz. I wielu zgodów. Nie usłyszycie o wojnach, wieści o wojnach, wieści z wojen, nie uważajcie, aby się nie trwożyli, bo trzeba, by stało się to wszystko wydarzenie, ale to jeszcze nie koniec. I potem w 23 wersecie: jeśli wtedy ktoś by wam powiedział, oto tu jest Mesjasz, oto tam nie wierzcie, albowiem powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, tak, aby zwieść, o ile można, wybrane. Nie wiem, czy natknęliście się, jest na Netflixie taki serial Mesjasz. Kojarzy to z was? To jest, to dobrze, nie powiem tam. Specjalnie nic ciekawego nie ma, ale to jest serial, który opowiada taką historię o człowieku, który nagle się pojawia gdzieś tam na Bliskim Wschodzie. Potem to się przenosi do Ameryki. Czyli cuda. Chodzi po wodzie. Postrzelonego chłopca ratuje i wyciąga na odległość z niego kulę. Potem pokazuje wszystkim. Cudotwórca. I ludzie za nim idą jak dym. Potem w trakcie serialu się okazuje, że jedna kobieta z FBI nagle odkrywa, że to jest oszustwo. Okay? Ale tysiące ludzi zaczyna w to wierzyć. Jestem przekonany, że możemy i widzimy wokół nas taką pokusę. Niedawno natknąłem się w prasie na informację. Trzymajcie się mocno krzesła. Naukową informację. W której grupa naukowców, nie tylko z Wielkiej Brytanii, też bardzo lubi Wielką Brytanię, udowadnia na podstawie tekstów oryginalnych, źródłowych, trzymacie się mocno, że Adam i Ewa to nie była kobieta i mężczyzna, tylko to było dwóch facetów i to był związek homoseksualny. Używają pewnych półprawd oryginału hebrajskiego, aramejskiego, łącząc znaki hebrajskie z protofenickim i fenickim językiem, bo hebrajski jest jakby pochodzenia fenickiego, najpierw były fenickie znaki, a potem Hebrajczycy, potem Aramejczycy, a potem Hebrajczycy przejęli te znaki. Okay? Oni wykorzystują to i udowadniają, że tekst źródłowy tak naprawdę, że to, co było przedtem, tak naprawdę mówi o tym, że to nie był Adam i Ewa, tylko to był Adam i Ew. Jakiś czas temu, może 3 lata temu, nie wiem, 3 albo 4 lata temu, była taka słynna afera w Izraelu. Nie wiem, czy natknęliście się na to, ale New Scientist o tym pisał. Znaleziono szkielet, o którym naukowcy twierdzili, że to prawdopodobnie jest szkielet Jezusa. Takie rzeczy będą się zdarzać. Będzie ich coraz więcej. I jesteśmy narażeni na to także dzisiaj, że wielu przyjdzie po moim imieniu, żeby wam powiedział, to tu jest Chrystus, to tam. Nie wierzcie. Ale teraz, mówię teraz o wielkich rzeczach. O Azura Mazda, czyli tym drugim Bogu, Jahwe. Mówię o takich różnych naukowych, pseudonaukowych rzeczach. Ale tak na co dzień. Gdyby ktoś do was przyszedł i powiedział, i zaczął uzasadniać wam z Bożego Słowa, że tak naprawdę nie musicie chodzić do Kościoła. Że tak naprawdę Kościół jest niepotrzebny. Bo przecież wystarczy relacja ja i Bóg. Cały chrześcijaństwo opiera się na relacji. A Kościół to tak naprawdę jest niepotrzebny. Wiecie, ile ludzi się na taką rzecz łapie? I wierzy w to, że wystarczy mi, że ja mam Boga, wystarczy mi, że ja mam serce. Okay? I znowu jest to oparte na pewnych z pozoru wyglądających bardzo logicznych prawdach, bo to prawda, że Jezus przyszedł do każdego z nas indywidualnie. To prawda, że nie potrzebujemy pośredników kapłanów. To prawda, że pastor nie jest kimś, kto czy starsi, czy apostołowie, czy prorocy, to nie są ludzie, którzy nam rozdzielają łaski, którzy nam wybaczają grzechy, których potrzebujemy do relacji z Bogiem. To jest oparte na pewnej prawdzie. A jednak, jeśli pójdziemy dalej i wyjdziemy z Kościoła, to będziemy jak owca, która odchodzi od stada. Nie przez przypadek Paweł pisze, że Kościół jest ciałem. I nie może noga powiedzieć do ręki, nie potrzebuję cię. Nie przez przypadek mówił, Jezus nazywał siebie pasterzem owiec. Pasterz owiec raczej nie pasie jednej owcy. Widzieliście takiego pasterza, który chodzi z jedną owcą? I mówi, mi to wystarczy. A jedną ja tak bardzo kocham, mi ona wystarczy. Nie. Zwykle pasterz ma stado owiec. Tak? I opiekuje się tymi owcami. A na co dzień wokół nas mamy różnego rodzaju tego typu nauczania. I musimy być bardzo ostrożni. I musimy być bardzo wyczuleni. Daj następny slajd. Czy jestem narażony ja na błąd? Czy jesteś narażony ty na błąd? Czy my musimy uważać? Bo musimy pamiętać, że Pan Bóg ma dla ciebie i dla mnie plan. Ale widzisz, że diabeł też. Wiecie, że diabeł to nie jest idiota, który przychodzi do ciebie i mówi tak. Hello, Paulina. Ja jestem diabeł. Teraz będę cię kusił. Uważaj. Wiesz, to jest diabeł? To moja wędrówka. Będę cię teraz kusił.
Biorę kartę.
Właśnie. Okay. Ale nie, on tak nie robi. On nie przychodzi oficjalnie otwartą przyłbicą, bo gdyby przyszedł w taki sposób, to każdy z nas przyjmie tarczę. Jak się przedstawił, że jest diabeł, no to ja się broni, tak? Ale on się nie przedstawia jako diabeł. On się przedstawia jako mędrzec. On też ma swój plan. Bóg ma dla ciebie plan. Bóg miał plan dla Izraela, ale diabeł przez tysiące lat robił wszystko, aby ten plan wykrzywić. Czasami mu się udawało. Bóg i tak swoje zrealizował. Ale wspomnę tylko Abrahama. To jest taki ewidentny dla mnie przykład. Abraham, któremu Bóg obiecał coś. Dał obietnicę. Mówi, będziesz miał syna. I to będzie niezwykły syn. To będzie syn obietnicy. To będzie syn i w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Mówi, popatrz na gwiazdę. Będziesz miał takie potomstwo. Abraham, halleluja. Może halleluja wtedy nie było, ale na pewno chwała Najwyższemu. I cieszył się. I radował się. Minął rok. Minął drugi. Minął trzeci. Minął czwarty. Minął piąty. Minął szósty. Specjalnie napięcie. Stopień siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty. Nic. Panie Boże, gdzie ten syn? Co chodzi? I Abraham wpadł na pomysł. Okej, to ja Panu Bogu pomogę. Okay. Skoro nie, no to może nie, moja Sara już jest stara, to może nie chodziło. Może zna różnicy. Może spróbuję. Tak? No i Hagar, fantastyczna dziewczyna, nie ma sprawy. Okej, narodzi się z nami. Próbował pomóc Panu. Obejść, wykrzywić pewną rzecz. Okej? Okay. Więc diabeł też ma prawo. W takich sytuacjach, gdy stykamy się z różnym nauczaniem, jeśli mamy wątpliwości, jeśli zapala nam się czerwona lampka, bo jeśli się nie zapala czerwona lampka i łykamy wszystko pełnymi garściami i absolutnie się nawet nie zastanawiamy, czy to jest słuszne, czy nie, no to raczej nie ma do nas zadumy. Ale jeżeli chcemy żyć w zdrowej nauce, to potrzebujemy to, co ja tutaj napisałem, weryfikację Kościoła, ale chciałbym, żebyśmy też przeczytali kilka innych fragmentów Bożego Słowa. List do Tymoteusza. To jest tam, tu jest wyświetlone z boku. Pierwszy list do Tymoteusza. Czwarty rozdział, pierwszy werset mówi tak. A tu wyraźnie mówi, późniejszych czasach odstąpił niektórzy od wiary, zwracając się ku duchom zwodniczym i naukom domowym. Paweł w Dziejach Apostolskich, gdy i to jest szokujące, w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, gdy mówi, żegna się ze starszyzną Efezu i mówi do nich swoje ostatnie słowa, a mówi do nich tak: uważajcie więc na siebie samych i na całe stado, którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli zbór Boga nawet jego własną krwią. Ja wiem bowiem, że po moim odejściu wejdą do was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada, i spośród was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Paweł to pisze do starszyzny efeskiej. A w 2 Tymoteusza, w 3 rozdziale, Paweł pisze tak: wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą miłować siebie, kochać pieniądze, będą zarozumiani, pyszni, bluźnierczy, rodzice nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnych uczuć, niedotrzymujący umów, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, porywczy, nadęci, kochający raczej przyjemności niż kochający Boga, którzy mają formę pobożności, ale zaparli się jej mocy i właśnie takich unikają. Z takich bowiem są ci, którzy wciskają się do domu, zniewalając kobiety, obarczone grzechami, dają się one wodzić różnym porządliwościom, które zawsze się uczą, nigdy nie mogą dojść do głębszego poznania prawdy. Julian Biblia nas ostrzega i mówi, że potrzebujemy mądrości, aby nie wpaść w sidła właśnie jakiejś takiej pseudonauki, jakiejś najjasniejszej prawdy. Jak w takim razie zachować wiarę? Jak ustrzec się przed, przed zwiedzeniem, ale nawet przed błędem życiowym, teologicznym? Myślę, że jedną z podstawowych takich zasad, pierwszą, którą tutaj wymieniłem, to jest: trzymaj się Biblii, a nie YouTube. Ja często myślę o tym, jak to jest z tym YouTube. I wiecie, to jest tak: jak słuchamy nauczania przez internet, to jedna z podstawowych rzeczy, która różni to nauczanie w internecie od tego, co mamy na przykład w kościele, jest to, że kompletnie nie znamy często tego człowieka, którego słuchamy. Jeśli znamy, jeżeli mamy zaufanie, widzieliśmy i tak dalej, to jest jakby inna sprawa. Ale mówię o tym nauczaniu, które często ze Stanów, gdzieś tam z Zachodu przychodzi. Ludzie słuchają i nawet jeśli wiedzą, że gdzieś tam jakaś konferencja, to nie wiemy, jakie jest życie tego człowieka, jaka jest rodzina tego człowieka, jaka jest przeszłość tego człowieka, jaka jest codzienność tego człowieka, jakie jest życie modlitewne tego człowieka. Natomiast jeżeli mamy do czynienia, na przykład, tak jak tutaj, ja dzisiaj czegoś was nauczę, tak? Ale znacie mnie. Znacie moją żonę, no mojego syna, może mniej, tak? Ale możecie ze mną porozmawiać. Możecie zobaczyć, czy moje życie odzwierciedla to, co nauczam. Czy opinia o mnie, moich przyjaciół, innych ludzi w pracy, moich byłych uczniów i obecnych uczniów, to wszystko jest dostępne, to wszystko można sprawdzić. Okay? Natomiast jeżeli słuchamy czegoś z internetu, to jest to zawsze ryzyko. Ja powiem tak, ja nie chcę powiedzieć, absolutnie nie chcę powiedzieć, że nie powinniśmy słuchać nauczania internetu w ogóle. Nie chcę powiedzieć, że w jakikolwiek sposób, już na pewno nie, że jakkolwiek zabrania mam albo coś takiego, ani mi to w głowie. Ja chcę tylko dzisiaj was poczuć, dlatego że przez ostatnie lata wielokrotnie zderzałem się z tym, że jest tam wiele rzeczy niebezpiecznych i należy zawsze, na poprzednim slajdzie było to określenie, poddać się pod weryfikację kościoła, czyli jak widziała poprzedni slajd, tam napisałem, czy poddaję się pod weryfikację kościoła, to znaczy, czy ja sam to wszystko oceniam, słucham i jeśli wydaje mi się, że dobre, to super, halleluja i idę za tym, czy też wydaje mi się, że to jest dobre, ale zapytam, kogo się kto darzy autorytetem, kogo się kto darzy szacunkiem, kto jest gdzieś dostępny, ale wiem, że jego życie, jego służba, jego nauczanie jest wiarygodne na tyle, że mogę zapytać o zdanie. Okej? Okay? Daj kolejny następny slajd. Czyli po pierwsze, chrześcijaństwo to relacja, nie religia. Czyli jeżeli trzymasz się Biblii i swojej relacji z Bogiem, przede wszystkim, a nie nauczaniu gdzieś tam. Jeśli, ja zawsze powtarzam tak, trzymaj się o tyle, ile jest możliwe, nauczania, które masz w swoim kościele. Okay? Trzymaj się tego, co możesz zweryfikować, tego, co możesz sprawdzić. Ludzi, których znasz, którzy nauczają o rzeczach, które możesz zobaczyć w ich życiu. Zanim pójdziemy za czymś, co jest w internecie. Po drugie, bądź wierny w małym, w swojej wspólnocie. Często, wiecie, my szukamy w internecie tak naprawdę sensacji. Bardzo często ludzie szukają w internecie nie tyle jakiegoś zdrowego nauczania, ile chcą, potrzebują ekscytacji. A bo ten tam coś nauczył, a ten miał tyle uzdrowień, a tamten powiedział, wiecie, jak powiedział, tak? Ile sensacji w internecie było, że jakaś tam żona jakiegoś pastora rzuciła Biblią o ziemię i nie wiem, czy kojarzycie, była taka sensacyjna sprawa w całej Polsce itd. I wszyscy, zamiast się oburzyć, to ludzie zaczęli na tą oglądalność tej strony skoczyła czterokrotnie do góry, bo wiecie, no, taki jest człowiek, idzie za sensacją, szuka sensacji. A popatrzcie, gdy Jezus nauczał i karmił ludzi, to szły za nim tłum. Ale gdy go pojmano i oskarżono, wszyscy go opuścili, nawet jego najbliżsi. Gdy wchodził do Jerozolimy, wołali Hosanna. Ale kilka dni później ci sami ludzie wołali ukrzyżuj. No tak jest. Ja jestem przekonany, że jednym z powodów, dla których nie doświadczamy tylu cudów, ile moglibyśmy doświadczać wokół nas, jest to, że Bóg widzi, że w naszych szerokościach geograficznych my, Europejczycy, bardzo cenimy swój comfort zone, czyli to, taką sferę naszego komfortu i bezpieczeństwa. To po pierwsze. Po drugie, bardzo lubimy show. Mój przyjaciel, pastor Leszek Mocha, który jeździ do Indii bardzo często, tam głosi Ewangelię, on mówił kiedyś do mnie, tak, słuchaj, no to jest niewiarygodne. Jadę do Indii, jest sala, 200 osób, głoszę Ewangelię, wzywam do modlitwy, wychodzi 20 osób chorych, 20 osób jest uzdrowionych. I to żadna sztuka. Przyjeżdżam do Polski, jest sala, 200 osób, głoszę to samo zwiastowanie, proszę ludzi do przodu, wychodzi 20 osób chorych, modlę się o wszystkich, dokładnie to samo, nikt nie jest. No weźmy wytłumacz, co jest grą. Sam to przeżywam. Ja pamiętam, jak byłem na Kaukazie. Dwa razy byłem na misji. Bieda aż piszczy. Wokół muzułmanie, którzy za dolara cię utopią, jak tylko by mogli, tak? Pamiętam sytuację, kiedy pastor został zastrzelony, jednego z naszych zborów został zastrzelony na ulicy przed muzułmanem. Został zabity na ulicy, okej? Okay? Horror, sytuacja straszna. Ludzie nie mają szyb w oknach, tylko tekturę wkładają. Taka bieda. Ogrzewania tam mało który dom ma. Publikacje to wszystkie na wychodku, tak? Nabożeństwo było o północy, dlatego że i szliśmy wszyscy na nabożeństwo różnymi drogami, tak? I wszyscy po cichu. Siedzieliśmy na ziemi, było około 12 osób, siedzieliśmy na ziemi, dlatego że okna zasłonięte kocami, okay? To jest Czeczenia, Osetia Północna, te rejony. Dlaczego siedzimy na ziemi, a nie na krzesłach? Dlatego że jak będą strzelać, to kule lecą w górę, więc większa szansa, że przeżyjemy. Okay? A jak zwiastowaliśmy Ewangelię, jaka była moc Boża? Trzy osoby chore, o trzy osoby się modliliśmy, wszyscy zostały zdrowi. Tak, bez żadnego problemu. Nasza mentalność europejska jest mentalnością wygody, show. Chcemy wielkich rzeczy, ale nie chcemy ceny. Chcemy cudów, ale nie chcemy poświęcenia dla tych cudów. Okay? Dlatego ja myślę, że to jest jeden z powodów, dla których nie doświadczamy tych rzeczy. A oprócz tego, obok nas jest cała gama sensacyjnych, wspaniałych, internetowych kaznodziei, którzy nam mówią, że tak naprawdę wszystkie cuda są na wyciągnięcie ręki. Tylko słuchajcie mnie. Tylko słuchajcie mojego nauczania. Tylko róbcie to, co ja. I dawajcie, że się wiecie, to ten szczyt, wiecie, lewitować, nazywa się tam, bo będziecie fruwać. I tysiące ludzi za tym idzie. I potem często jest frustracja, potem często kościoły się dzielą, ludzie tracą wiarę, ludzie są zranieni, a wszystko tak pięknie nieraz wygląda. Jeszcze raz powtarzam, jest dużo dobra. Moje nauczanie dzisiaj jest ostrzeżeniem, jest taką... Uznałem, że szkoda, że akurat tego nie nagrywamy, ale uznałem, że chociaż raz chciałbym powiedzieć takie słowo: uważajmy, bądźmy ostrożni. Nie przyjmujmy wszystkiego tak, wiecie, od razu i tak, bo jest internet, bo jest show, bo jest znany kaznodzieja, bo ktoś tam powiedział, że on kogoś uzdrowił albo on kogoś wskrzesił. Sprawdź nam. Bądź wierny małym, czyli nie doświadczysz cudu gdzieś tam, jeżeli nie będziesz modlił się od tutaj. Nie doświadczysz wielkich ewangelizacji, jeżeli najpierw tutaj kogoś nie przeprowadzisz do Chrystusa. Tam, w małej kuchence na modlitwie, to nieraz kiedyś Paulina gdzieś tam na stałe rozszerzyłem takiej sytuacji. Polegaj na Duchu Święty, na mądrości starszych, tych, których znasz. Tych, których znasz, a nie tych, którzy gdzieś tam jest. Nie szukaj siebie, uwaga, nie szukaj łatwych rozwiązań. Bardzo dużo jest w internecie takich właśnie łatwych nauczań i łatwych rozwiązań. Że oto 3 kroki i będziesz szczęśliwy. 5 punktów i będziesz uzdrowiony. Tak? Trzymaj się tylko tego, wyznawaj to, a twoja rodzina będzie zbawiona. I wiecie, rozmawiałem niedawno z pewną, 2 dni temu, z pewną osobą, która zadała mi pytanie, jak to jest z tym uzdrowieniem, że jeden się modli, wyznaje, zostaje uzdrowiony, a drugi się modli i nie zostaje uzdrowiony. Wiecie, to powiedziałem w taki sposób, to taka może dygresja. Znam przypadki ludzi, którzy wyszli na środek w kościele, starsi się o nich modlili z kolegiem i zostali uzdrowieni. I znam przypadki ludzi, którzy wyszli na środek w kościele, modlili się o nich kolegiem i nie zostali uzdrowieni. Znam przypadki ludzi, którzy przyjęli jakiś werset Bożego Słowa, wyznawali go, wierzyli, że on jest dla nich i zostali uzdrowieni. I znam przypadki ludzi, którzy przyjęli werset Bożego Słowa, wyznawali i nie zostali uzdrowieni. Znam przypadki ludzi, którzy mieli mocną wiarę, wierzyli, zostaną uzdrowieni i zostali uzdrowieni. I znam przypadek ludzi, którzy mieli mocną wiarę i nie zostali uzdrowieni. Czyli jaki jest klucz? Klucz jest jeden. Każdy z nas nie może robić czegoś dlatego, że ktoś to robi. Okay? Nie chodzi o to, żebyśmy naśladowali kogoś, ale dlatego mamy Ducha Świętego. Dlatego Biblia nie jest księgą paragrafów, ale księgą relacji człowieka z Bogiem, opisującą tą relację z Bogiem. I dlatego Paweł pisze, napełniajcie się Duchem każdego dnia. Dlatego, że każdego dnia potrzebujemy na dziś objawienia, na dziś słowa Rema, na dziś tego, co Bóg Tobie mówi. I teraz, jeżeli Bóg Tobie powie, weź ten werset, ogłaszaj go, a będziesz zdrowy, rób to, co się stanie. Ale jeżeli weźmiesz werset i będziesz go ogłaszać, dlatego że ktoś go ogłaszał, jest został uzdrowiony, no to uważaj, bo może się do swojej rzeczy wcale nie stać. Jeżeli wyjdziesz na środek i będą się mówić na siebie o ciebie z kolei, dlatego że ktoś ci powiedział, że to jest sposób, to może nic się nie stać. Ale jeżeli to będzie metoda Boża dla ciebie, ci chodzi o to, żeby każdy z nas miał relację z Bogiem taką, żeby mógł uchwycić przed Bogiem, jaki jest dla mnie klucz i dla mojego życia. Pamiętajmy też o jednej rzeczy. Żyjemy w czasach, kiedy chrześcijanie bardzo się kłócą o teologię. A ja zawsze powtarzam, że Chrystus nie nauczał teologii. Chrystus nie nauczał doktryny. Chrystus nauczał wartości. Mówił ten, który ma, jeśli dzieli z tym, który nie ma. Jeśli ktoś ma coś przeciwko tobie, przebacz. Jeżeli ktoś chce z tobą mile, idź z nim i dwie. Błogosławieni cisi, błogosławieni ci, którzy łapną sprawiedliwości, błogosławieni ci, którzy się smucą. Czy to jest teologia? To nie jest teologia. To są wartości. Chrześcijaństwo zasadza się na wartościach. A przez stulecia wielu chrześcijan zrobiło z tego teologię, doktrynę i biją się o doktrynę. Ja nie mówię, że doktryna nie jest ważna, bo oczywiście wierzymy w Trójcę. Wierzymy w to, że nie ma czyścica, że nie ma pośredników innych oprócz Jezusa. Tak, to jest, są pewne elementy teologiczne, ale są często tak błahe, drobne, inne rzeczy, które są kompletnie, myślę, przed Bogiem nieistotne, a my potrafimy się o nie tak strasznie pokłócić, że Kościół się dzieli. Nie wiem, czy znacie ten przykład, jak Kościół Zielonoświątkowy, niestety, z przykrością to twierdzę, w latach 60. podzielił się wami. Powstały dwa kościoły. Elim Pentecostal Church i Assemblies of God. Wiecie, dlaczego się podzielili? Ewangelia była głoszona w latach 60. Mnóstwo zborów powstawało w Anglii. Misjonarze byli wysyłani na cały świat. I nagle powstał spór. Czy macie się mocno czasem? Bo chcę wam powiedzieć, na czym polega ten spór. Ten kościół podzielił się z tego powodu, że jedni mówili, że jeśli ktoś jest napełniony Duchem Świętym, to musi mówić językami, a drudzy mówili, że może mówić językami. I to wystarczyło, żeby starsi tutaj powiedzieli, nie będę z tobą więcej współpracował, nie chcę z tobą mieć do czynienia, idę swoją drogą. No z perspektywy 50 lat, jak patrzymy na to wstecz, czyli mam już kończyć? Nie, jeszcze 7 minut. Z perspektywy tych 50 ostatnich lat, jak o tym pomyślimy, no to chyba każdy z nas sobie myśli, no co za głupota, no co za farsa, bo taką rzecz się pożreć i rozejść się i rozłam zrobić i podzielić Kościół na dwa. No ja nie mówię, jakby ktoś przyszedł i zaczął głosić, że Chrystus nie zmartwychwstał. To ja rozumiem, to sam bym powiedział pierwszy, nie mogę się na to zgodzić. Ale taka bzdura, dlatego naprawdę musimy uważać. I teraz powiem wam taką rzecz, to nie byli ludzie głupsi niż my, to byli starsi, pastorzy, liderzy, przywódcy. To nie byli ludzie wtedy w Anglii, jacyś głupole, którzy w ogóle nie wiedzieli, co jest grane i po prostu się pokłócili, bo nie wiem, każdy miał, nie umiał czytać i pisać, mieli tak proste mieli konstrukcję, że nie rozumieli, że to jest obawy. Nie, to byli wykształceni, mądrzy ludzie. A dali się podjąć. Dali się oszukać. Dzisiaj, gdy rozmawia z pastorami jednego z drugiego kościoła, słuchajcie, wszyscy mówią. Co myśmy myśleli? W ogóle, jak nas ociemniło, oszukało. Tak? Diabeł nas utrzymał. I też szósty punkt jest dla mnie też bardzo ważny. Gdy myślimy o różnych nauczaniach, to często zachwycają się nauczaniem osoby, które to nie jest ich odpowiedzialnością. Okay? Jeśli nie jest tylko odpowiedzialnością nauczać w Kościele, prowadzić innych, nie ciąży na tobie ciężar Kościoła, to po co zajmujesz się jakimiś doktrynami teologicznymi w internecie? Czasami to po prostu to do niczego nie prowadzi. Pilnuj tego, co jest twoim zakresem. Jeżeli czujesz się powołany do tego, aby chodzić do domu pomocy społecznej, tam pomagać ludziom, to po prostu to rób. Rób to z serca. A nie zajmuj się tym, czy ktoś musi, czy ma mówić językami. To jest jego sprawa, Bóg go poprowadzi, tak czy inaczej. Pilnuj swojego zakresu. Biblia mówi, że każdy z nas ma swoje powołanie, swoją miarę wiary. I tak jak powiedziałem, dla jednego ten werset będzie słowem rema, a drugiego całkiem inny werset będzie słowem rema. Dla jednego przeżyciem i czymś niesamowitym będzie uwielbienie na nabożeństwie, a dla drugiego niesamowitym przeżyciem będzie świadectwo, które uderzy na nabożeństwo. A trzeciego to ani to świadectwo, ani to uwielbienie będzie nie miało żadnego znaczenia, ale ktoś do niego podejdzie, obejmie i powie, czy mogę się o siebie pomodlić i to go poruszy. Jesteśmy po prostu inni. Każdy inaczej pewne rzeczy odbiera. Nigdy nie zapomnę tego przykładu sprzed prawie 20 lat, no może nie 20, przez 15 na pewno, kiedy po pewnym nabożeństwie, taka anegdota, prawie na koniec, po pewnym nabożeństwie, to było w Nowym Sączu, podchodzi do mnie pewien brat i mówi do mnie tak: Jacek, dzisiaj chyba nie słuchaliśmy głosu Ducha Świętego. Ja mówię, dlaczego? No bo wiesz, ewidentnie uwielbienie, tak wspaniale Bóg nas prowadził uwielbienie. Te pieśni, czuć było obecność Bożą. Pan Bóg nas tak prowadził i tak płynęliśmy w tym wszystkim. I tak widać było, że Bóg coś chce uczynić pośród nas. A w tym momencie wyszedłeś na środek, tak skończyłeś, podziękowałeś zespołowi i przyszedłeś do ogłoszeń. To nie trzeba było pozwolić, żeby to płynęło dalej. Ja myślę sobie, oczywiście mnie to zastanowiło, bo ja jestem taki, że no, staram się przyjmować uwagę. I mówię, no wiesz co, ja to trochę inaczej odczuwałem, ale no słuchaj, muszę się nad tym zastanowić, muszę to przemyśleć. I pamiętam, jak dziś usiadłem sobie z Bogu na przysadku i sobie myślę nad tym i nie mija 2 minuty, podchodzi do mnie druga osoba, którą również bardzo szanuję w Kościele i mówię, pastorze, która z nią nie byłem na ty, mówię, pastorze, wydaje mi się, że dzisiaj słuchałem się posłuchał się. To samo zdanie, dokładnie te same słowa, nigdy tego nie zapomnę. Pastorze, wydaje mi się, że słuchaliśmy dzisiaj Głosu Ducha Świętego. A pierwsza osoba mówi, Jacek, wydaje mi się, że słuchaliśmy dzisiaj Głosu Ducha Świętego. Dokładnie to samo zdanie. Pierwsza moja myśl taka, aha, druga osoba potwierdza mi to samo, chyba będzie trzeba się zastanowić. A ta osoba mówi do mnie tak, słuchaj, to uwielbienie. Od początku kompletnie nie szło. No po prostu ani pieśni nie dobrano, ani zespół nie przygotowany. Wszystko leży na ziemi. I mówię do mnie tak, po coś ty czekał aż 5 pieśni? Weźmy wytłumacz. No przecież jak widać, że wszystko leży, nic nie idzie, to trzeba po drugiej pieśni wejść, zakończyć i przejść do kazania. Uśmiechnąłem się pod nosem, myślę sobie, Panie Boże, co chcesz mi powiedzieć? No i to chcę wam dzisiaj powiedzieć. Każdy z nas trochę inaczej przeżywa. Każdy z nas trochę inaczej pewne rzeczy rozumie. Dlatego potrzebujemy budować relacje z Bogiem i w szacunku do tych, którzy są wokół nas i w szacunku dla przełożonych, które Bóg nam dał. Którzy są dla nas dani po to, żeby nas ochraniać. Mamy siebie nawzajem. Ale nie możemy przykładać tej samej miary, którą mamy do siebie, do innych, albo tej samej miary, co inni do siebie. Bo dla każdego z nas coś innego może być słowem rema, coś innego może być poruszające. Dla każdego z nas coś innego nas dotyka. Dlatego uważajmy, czego słuchamy przez internet. Uważajmy, czego słuchamy w internecie, na YouTubie, na różnych kaznodziejach. Po prostu bądźmy ostrożni. A jeśli coś nawet nas fascynuje, skonsultujmy. Zadzwoń do pastora, do starszych, do kogoś, do kogo masz zaufanie, do autorytetu, który uwaga, ale jeśli z kimś konsultujesz, to konsultuj z kimś, bardzo cię proszę, konsultuj z kimś, za kim idzie świadectwo służby. O kim możesz powiedzieć, że ten człowiek ma za sobą służbę, owoce, lata, doświadczenie, autorytet, który jest szanowany. Okay? Wtedy możesz mniej więcej powiedzieć, że ta konsultacja będzie miała sens. Okej? Okay? Wiele się będzie na 8. Więc zakończę na tym i chciałbym, żebyśmy się pomodlili na koniec tego mojego wykładu, ale w taki sposób, żeby każdy z nas mógł podziękować Bogu za tą relację, którą z Nim mamy, ale też abyśmy mogli prosić Pana, żeby nas jako jednostki, ale też jako zbór, bo na tym nam też zależy, aby nas jako zbór chronił przed nauką, przed poglądami, które nie są od Boga. Tak? A w drastycznej postaci, czy takim zwiedzeniem, które może nas odprowadzić od Boga. Dobrze, dzieci zejdą i pomodlimy się. Zachęcam, abyśmy po prostu przeszli płynnie do czasu modlitwy. Chcemy dzisiaj mieć, jak zawsze, spotkanie modlitwy.